Ziemia obiecana. Gdy słyszycie ten termin, jakie macie skojarzenia? Ziemia obiecana. Coś wam się przypomina? Może jakieś inne po prostu skojarzenie prowadzi wasze wnętrze, wasze serce? Coś masz w głowie? Same przyjemne rzeczy. Witek mówi, same przyjemne rzeczy. Dzisiaj, gdy wszedłem tutaj do kaplicy, witam się z naszym drogim bratem Teodorem, a on mówi, Piotr, co u ciebie? Ja mówię, no cóż, po staremu, a on na to, to znaczy pełne pasmo sukcesów. Ja mówię, tak. Dodałem, no czasami nie śpię, no bo te sukcesy trzeba udźwignąć. Tak czy nie? Tak, same pasmo sukcesów. Czasami nie śpię, bo sukces trzeba udźwignąć, a to jest wysiłek też, udźwignąć sukces. Gdy myślimy o ziemi obiecanej, to mamy jak najlepsze skojarzenia. Spodziewamy się tego, co najlepsze. A pamiętacie ten termin z Bożego Słowa? Historię związaną z ziemią obiecaną. Ten termin ziemia obiecana to nie termin jedynie historyczny. On do dzisiaj funkcjonuje, bo jest na kartach Biblii. Bóg pozostawił nam ten obraz, abyśmy go rozważali, odnosili do siebie. Przez wszystkie wieki, zarówno w okresie przed Panem Jezusem, lud Boży, Izrael, jak i w okresie Pana Jezusa, gdy był tu na ziemi, po Golgocie także, zarówno Izrael, który nie przyjął Pana Jezusa jako Mesjasza, jak i potem Kościół, którego Panem, głową jest Pan Jezus, ten termin ziemia obiecana rozważa. To zagadnienie ważne i szerokie, obraz pozostawiony. Dziś nie dotkniemy wszystkiego, ale to, co zrozumiałem, aby było dotknięte. Czytamy z listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału. Przeczytamy początek, a następnie przejdziemy do wersetu 8. Wsłuchajcie się proszę w ten czytany tekst. Czytam z tłumaczenia ekumenicznego. Od wersetu 1. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy. Dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Przez nią zostało dane świadectwo przodkom. Dzięki wierze rozumiemy, że wszechświat został stworzony słowem Boga, bo nie z tego, co widzialne, powstało to, co widzimy. Raz jeszcze to przeczytam. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy. Dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Przez nią, przez wiarę zostało dane świadectwo przodkom. Dzięki wierze rozumiemy, że wszechświat został stworzony słowem Boga, bo nie z tego, co widzialne, powstało to, co widzimy. A teraz przejdźmy do wersetu 8, bo przeczytaliśmy, że przodkom dane zostało coś przez wiarę. I oni przez wiarę to przyjęli. Przyjęli przez wiarę to, co im zostało dane, jako gwarancję. Uznali, że to, co jest obiecane, jest pewne. A to, co jest w nich, wiara jest gwarancją, że to, co jest pewną obietnicą, ziści się, stanie się faktem. Od wersetu 8 czytając, czytamy przykład Abrahama. Dzięki wierze Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby wyruszyć na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Wyruszył, nie wiedząc, dokąd zmierza. Dzięki wierze przebywał w ziemi obiecanej, jako obcej, mieszkając pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na trwałych fundamentach, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dzięki wierze też bezpłodna Sara, choć była w podeszłym wieku, otrzymała moc wydania potomstwa, gdyż za godnego wiary uznała tego, który złożył obietnicę. Dlatego z jednego człowieka, i to prawie obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, którego nie można zliczyć. Wierzę, Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Jednego syna składał w ofierze. On, który otrzymał obietnicę. Zostało mu bowiem powiedziane, z Izaaka będziesz miał powołane potomstwo. Uważał jednak, że Bóg jest zdolny nawet wskrzesić z martwych. Dlatego otrzymał go z powrotem jako symbol. Cały ten fragment, rozdział 11 listu do Hebrajczyków, proszę, abyście przeczytali w domu. Abyście kontynuowali rozważanie tego tematu, który dzisiaj poruszamy razem w tej kaplicy. Czytając cały rozdział, rozważając, jeszcze pogłębimy to, o czym dziś będziemy wspólnie mówić, co będziemy zgłębiać. Ale oto pośród wielu przykładów ludzi wiary wybrałem na wspólne rozważanie historię Abrahama. Jest ona szczególna, bo najbardziej wyraziście spośród innych przykładów pokazuje drogę życia człowieka, pielgrzymkę, jego nawrócenie poprzez zasłyszany Boży głos, poszczególne etapy tej drogi aż do końca. Powołanie Abrahama to jego swoiste, prawdziwe nawrócenie. Znajdujemy wtedy, kiedy on żyje daleko od terenu Palestyny. Dzisiaj mówimy, że są to te tereny, gdzie jest państwo Izrael, gdzie jest państwo pod nazwą Autonomia Palestyńska, ta organizacja polityczna, polityczno-społeczna. Palestyna. Ale jego tam nie było. Oto czytamy, że usłyszał Boży głos. Wyjdź. Poprowadzę ciebie do miejsca nowego, miejsca obietnicy, do ziemi obiecanej. Dam ją tobie i twojemu potomstwu na wieki. Abraham usłyszał ten głos. Był człowiekiem religijnym, a ja powiedziałem, że to jest moment jego prawdziwego nawrócenia. Bo to moment zgody na to, żeby go Bóg prowadził. To jego zgoda na posłuszeństwo dla tego, który go powołuje i który będzie go prowadził. To zgoda na to, że jeśli ten, który go powołuje i będzie go prowadził, powiedział i dał obietnicę, to choćby cokolwiek po drodze się stało, to z tego powodu, że ten ktoś powiedział i ten ktoś go prowadzi i ten ktoś jest prawdomówny, to choćby nie wiem, co się stało, to obietnica się wypełni. I ta postawa, ta reakcja na spotkanie z Bogiem i na Bożą obietnicę, ta reakcja, ten stan wewnętrzny nazywa się wiarą. Wiara. To dlatego czytamy, że wiara jest gwarancją tego, że to, co jest obiecane, po prostu spełni się. Drodzy, Abraham to zrobił. Wyruszył do ziemi obiecanej, ale przeczytaliśmy, nie wiedział, gdzie idzie. Jakie miał skojarzenia, że idzie do ziemi obiecanej? Witek powiedział, jakie były skojarzenia? Same najlepsze. Same najlepsze. Ale jakie? Czytamy, nie wiedział, gdzie idzie. To samo przeżywali Izraelici, gdy znaleźli się w Egipcie. I przyszedł ten czas, aby z Egiptu wyszli. Oni znali historię Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wiedzieli o obietnicy danej ojcom. Obietnicy ziemi obiecanej. Zostali wezwani, aby w odwadze wyjść z Egiptu do ziemi obiecanej. Pojawił się symboliczne określenie, symboliczny termin. Ziemia opływająca w mleko i miód. Jakie można mieć skojarzenia, słysząc ten termin? Ziemia opływająca w mleko i miód. Proszę bardzo, jakie? Obfitość, bogactwo, wszystko co najlepsze. Witając się ze mną, Teodor powiedział, całe pasmo, ach, przepraszam, nieustające pasmo sukcesów. Tak, takie mamy skojarzenia. To także czuł Abraham, ale nie wiedział, gdzie idzie. Czuł, wiedział, był pewien. Ten jego stan, czytamy, jest gwarancją, ponieważ ten jego stan wiary, uwierzył, że ten, który powiedział, jest prawdomówny. Ten, który powiedział, dotrzyma słowa. On nie zawiedzie. On nie jest jak człowiek. On nie zawiedzie. I to jest ten stan. A więc ufam. Jestem przy nim. On mnie prowadzi. Nie ufam w coś, w jakieś słowo. Ufam w tego, który mnie prowadzi. Ufam jemu. Jestem z nim. Jestem w relacji. I oto mam ten stan pewności, przeżywania relacji i ten stan nazywa się wiarą. A gdzie idę? Nie wiem. Mam jak najlepsze skojarzenia. Nie z powodu, że wiem, tylko że wiem, kim jest On. On, który mnie powołał. On, z którym ja idę. On, z którym na co dzień jestem. Abraham wyszedł. Znamy już oczywiście tę historię. Ona, całe życie Abrahama opisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Wiemy o tym, że miał żonę, ale nie miał dziecka. To było dla niego wielkim problemem, aby mieć potomstwo. Problem o tyle duży, że przecież Bóg powiedział: tę ziemię obiecaną dam tobie i twojemu potomstwu. No to jak to się spełni? Spełni się czy nie spełni się? Nie rozumiem, Boże, tego. Otóż Abraham wiele rzeczy nie rozumiał. A czy wiecie o tym, że Abraham został nazwany w Bożym Słowie ojcem wiary? Ojciec wiary, ale nie rozumiał wszystkiego. Nie wiedział, gdzie idzie. A gdy szedł, nie rozumiał wszystkiego. Na drodze wiary pojawiają się znaki zapytania. Na drodze wiary, gdy są znaki zapytania, to wtedy jest dialog. Z kim rozmawiał Abraham, gdy pojawiały się znaki zapytania? No właśnie z tym, który go powołał, do którego nawrócił się. Wcześniej słyszał, że ktoś taki jest. Wyczuwał, był człowiekiem religijnym. Ale ten moment powołania, takie, jakie kiedyś dotknęło mnie z Bożej łaski. Ten moment powołania, który dotknął ciebie. Ten moment twój osobisty. Wcześniej wiedziałeś, czułeś, bardziej, mniej, praktykowałeś. Ale ten moment, od którego się wszystko zaczyna, obiecuje ci ziemię obiecaną. Ziemię nową. Ale jaką? Czy wszystko wiedział ojciec wiary? Nie wiedział. Czy gdy z perspektywy patrzymy na historię jego życia, podejmował na każdym etapie właściwe decyzje, tak dziś byśmy to ujęli? Bo mamy wyobrażenie, że przecież był ojcem wiary, a zatem to równa się człowiek idealny. Tak byśmy chcieli. Patrzymy na niego, na ojca wiary, tego, który zawierzył, był pewny, który szedł z Bogiem i podejmował niewłaściwe decyzje także. I też o tym czytamy, że to nie jest tylko nasza ocena z perspektywy czasu, lecz zmagał się samym z sobą. Chciał pomagać Bogu. Nie miał syna, ale miał obietnicę, że będzie miał syna. No więc pomógł Bogu. I miał syna, ale nie tego, którego miał mieć. Znamy tę historię. Kiedy się bał, że może go zabiją, a miał taki etap życia przecież, to powiedział nawet o swojej żonie, że wiecie, co powiedział. Żaden mąż nie powinien tego powiedzieć. Wyparł się swojej żony. Moglibyśmy te ludzkie historie przytaczać, ale wystarczy nam tego, bo wiemy, że był człowiekiem z krwi i kości. Był człowiekiem, ojcem wiary i człowiekiem z krwi i kości zarazem. Był jak każdy z nas, a każdy z nas jest jak ojciec wiary, Abraham. Każdy z nas powołany do ziemi obiecanej, którą odkrywa i szuka. Czym była? Co tam było, gdy już się znalazł? Kiedy już ten właściwy syn się urodził? Z kobiety, która nie powinna już zajść w ciążę. A to się stało na słowo Boga. Abraham w to nie wierzył, że tak będzie. Abraham Powiedział, przecież to niemożliwe. Moja żona już nie może być. Czytamy o tym. Już nie miesiączkuje. To już było dawno. Już nie może, no. Prawda? Takie to normalne. Normalne procesy. Ale Bóg mówi, ale abyś wiedział. Abyś wiedział. Abyście wszyscy wiedzieli. Aby do Abrahama powiedział, aby twoje potomstwo wiedziało. A my jesteśmy potomstwem ojca Abrahama. Ojca wiary. Abyście wiedzieli, że nie ma ograniczeń. Że do końca Bóg mówi, wszystko jest w ręku moim. I czytaliśmy, dał Izaaka jakby symbol. I też osobny temat, aby to rozważać. Co to znaczy? Izaak symbol. Kogo? Czego? Jak bardzo? Kiedy już miał Izaaka, czy to koniec? Życie jego trwa. A oto Bóg mówi, masz Izaaka, więc oddaj mi go. Oddaj mi go po prostu. Dla Abrahama oznaczało to złożyć w ofierze. Dla tamtych ludzi, w ich myśleniu to było złożyć w ofierze, zamordować, zabić. Takie miał skojarzenie Abraham. Ale czy tego chciał Bóg? Czy Bóg chce śmierci? Nie chciał Bóg śmierci. Czy Abraham wiedział, co robi? Nie wiedział, co robi. Gdy powołany, nie wiedział, co będzie za rok. Nie wiedział, co będzie za 10 lat. Nie wiedział, co będzie za 30 i 50 lat. Wiedział tylko, że ten, który go powołał, jest prawdomówny. Jeśli obiecał, że jest ziemia i dają, to przyjął. Trzymał się, zmagał się, ale nie odszedł nigdy. Jak popełnił błąd, żałował, trwał i oglądał coraz więcej i więcej i więcej. Wczoraj rozpoczął się w naszej uczelni szczególny zjazd. Zjazd osób, które 30 lat temu przeżyły szczególne Boże dotknięcie, przebudzenie. 30 lat temu, jak szybko zaczniecie liczyć w swoich głowach, dobrze? Pobudzam was teraz do myślenia, bo wiem, że jest i gorąco, i męcząco, prawda? W ten sposób się rozbudzamy. Który był rok? Fantastycznie. 1988. Dla mnie także to był to piękny rok, ponieważ w roku 1988 zostałem pastorem. Był to rok ukończenia moich studiów, i wraz z żoną, wtedy już miałem żonę podczas studiów, żeśmy się pobrali i od razu, jako tacy młodzi ludzie, udaliśmy się na służbę. To była nasza ścieżka. Powołanie przez Boga to jedno. A potem kolejny etap. Jednym z tych etapów to powołanie do konkretnego miejsca. Było to do Skawiny pod Krakowem. Ale rok 88 to rok, w którym już chwieje się system komunistyczny. Oficjalnie on odchodzi do historii w Polsce w 89. Ale w 88 są jeszcze kartki na żywność. Kto z was pamięta? No, ty nie pamiętasz. Rozumiem i chciałbym być w twojej pozycji. Ale pojawiają się ręce, Kilka rąk widzę, pamiętacie kartki na żywnościowe. Ty też pamiętasz kartkę? Właśnie. Tam, po tamtej stronie nieco dłużej były kartki, tak. Efekt tego był taki, że gdy granice się poluzowały w tym 88 roku, wielu Polaków, co zrobiło? Wyjechało. Wyjechało. Do jakiej ziemi? Do lepszej ziemi. Okej? Okay? Do lepszej ziemi. Do ziemi jakiej? No nikt im nie obiecywał. Nie nazywali tego ziemią obiecaną. Chociaż te hasła, do lepszej ziemi, do lepszej, prawda? Do tego, co lepsze. Bo tu gorsza ziemia. Bo tam wyższe zasiłki, prawda? I byli to także wierzący ludzie. Kierowali się no czym? Czymś dobrym, jakimś odruchem. Niech każdy, którzy wtedy wyjeżdżali i nadal wyjeżdżają, niech sam to rozstrzyga w sobie, bo to każdego indywidualnego człowieka życie, okej? I wielu wyjechało, niektórzy wierzący, a inni po prostu jakkolwiek. Wielu z nich znalazło się w Grecji. Znalazło się w Grecji i pod Atenami był obóz, tak to się nazywało, obóz przejściowy. Wtedy kraje europejskie gwarantowały Polakom, tam były tysiące Polaków w różnych obozach w Grecji, pod Atenami. I tam, od tego 88 roku, było przebudzenie wśród Polaków. Te osoby wierzące, które tam się znalazły, wśród Polaków zaczęły głosić słowo. I były wspaniałe rzeczy. Ludzie autentycznie rodzili się na nowo, tak jak Abraham. Zostawali powołani do ścieżki z Bogiem. Tam przeformatowało się ich myślenie o lepszej ziemi. Zaczęli patrzeć inaczej na siebie, na Polskę, z której wyszli, gdzie były kartki, na to, co przed nimi. Tym bardziej, że nie wiedzieli, gdzie trafią, bo te obozy były przejściowe. Oni aplikowali, pisali, do jakiego kraju chcą pojechać. Niektórzy pisali, że chcą trafić do Australii, inni do Stanów, do Kanady i tak dalej. Ale jeszcze inni chcieli zostać w Europie. Ale nie było żadnej gwarancji, gdzie trafią. Wielu nie trafiło tam, gdzie chcieli trafić. Trwało to czasami pół roku, a dla innych nawet do 2 lat w tym obozie przejściowym. Ale tam było przebudzenie. Tam powstał zbór. Powstał zbór zielonoświątkowy, duży zbór. Doznawali znaków, cudów. Ale wszystko to ich tworzyło. I krok po kroku ten dostał pozwolenie, jakąś lokalizację i bilet i wyjechał. Tamten i wyjechał, i wyjechał. I wyjeżdżali w różne strony. A niektórzy nigdzie nie wyjechali, bo wrócili. Wrócili do Polski. Dlaczego wrócili? Bo wyraźnie usłyszeli w tym przebudzeniu: wróć do Polski. Powołanie, posłuszeństwo, wiara, abyś szedł, ale nie wiesz gdzie. Jedni do Australii, ale czy wiedzieli gdzie? Powiecie, no wiedzieli, do Australii. Nie wiedzieli, co ich czeka. Inni do Kanady, jeszcze inni w Europie, a inni do Polski. No więcej trochę wiedzieli. Kartki na żywność są w Polsce. Ojej, Panie, dlaczego tamten do Australii, a ja do Polski? I wcale nie dlatego, że nie mógł do Australii, do Polski, bo powołanie. Wyobrażacie sobie? Aplikacja złożona. Po ludzku może pojechać za ocean. Ale po Bożemu? Ziemia obiecana. Czy to są najlepsze skojarzenia? Wrócić do Polski na kartki? Ludzkie skojarzenia złe. Ale wiara nie patrzy w ten sposób. Wiara jest gwarancją szczęścia, powodzenia, tego co najlepsze, ponieważ opiera się na powołaniu, na słowie tego, który powiedział: chodź ze mną, chodź ze mną, a ja cię będę prowadził, poprowadzę ciebie do ziemi obiecanej, twojej ziemi obiecanej, najlepszej. Boże, tak? Nie dziwię się, że będzie najlepsza, bo to Australia. A Bóg mówi: nie, nie, nie. Tam będziesz płakał. Nie wiesz, co ci tam czeka. Po ludzku wcale to nie raj. Wielu, wielu zagubiło się za granicą. Byłem w Stanach Zjednoczonych wraz z żoną. Wcześniej w telewizji słyszałem, że wielu Polaków osiedliło się w Nowym Jorku na tak zwanym Green Pointcie. Pojechaliśmy na ten Green Point. Chodziliśmy po Green Pointcie i tak powiedzieliśmy sobie ze Stasią: Praga w Warszawie uchodzi, wiecie, za taką dzielnicę, no wiecie. Jakby ktoś miał, wcześniej było tak, lata temu, teraz już nie, ale lata temu. Jeśli ktoś miałby mieszkać w Warszawie, to raczej w lepszej dzielnicy, prawda? To mówiąc oględnie. Otóż, a my tam chodząc po Greenpointcie, popatrzyliśmy na siebie i powiedzieliśmy: Praga warszawska, jaka Praga jest super. Dzięki Bogu jest tam też mały polski zbór, Polonia. Byliśmy z nimi jeden wieczór. Modliliśmy się z nimi. Wiecie, co znaczy ta ręka, którą tak uderzam? Ręce opadają. Po ludzku ręce opadają. Po ludzku. Bo to żadna ziemia. Jaka? Po ludzku obiecana. Okej. A jednak obiecana. I tu w tym momencie dochodzimy do podwójnego znaczenia, które zawarte jest w Biblii od samego początku. Od samego początku, gdy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową o powołaniu Abrahama. Przez całą historię, przez analizę Nowego Testamentu i listów apostolskich i tego fragmentu, który czytałem z listu do Hebrajczyków o ziemi obiecanej. Oto podwójne znaczenie. Tak, pierwsze, to fizyczne. To fizyczny, namacalny plan, który Bóg ma dla swojego ludu. I Bóg ma indywidualny plan dla każdego człowieka. Czy wiesz o tym? Czy wiesz o tym? Czy naprawdę o tym nie zapomniałeś, jeśli wiesz? Czy żyjesz tym, że ten, który cię powołał, ma plan dla ciebie? I ten plan składa się z wielu etapów. Ta droga już jest tą ziemią obiecaną. Każdy etap to etap ziemi obiecanej. I jest jeszcze ten końcowy moment. Ten końcowy moment. I od samego początku znaczenie jest podwójne. To absolutne, ostateczne, nazwijmy je niebiańskie, niebiańska ziemia obiecana. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was to, nie z uczynków, aby się ktokolwiek nie chlubił. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak, to jest to znaczenie ostateczne, niebiańskie, niebiańskie, duchowe, choć to pierwsze też jest duchowe, więc nie nazywam duchowym tego aspektu ziemi obiecanej, lecz nazywam niebiańskim, niebiańską rzeczywistością, niebiańska ziemia obiecana. Najczęściej używamy słowo niebo, prawda? Niebo. Niebo. Tak, tam idziemy. To jest niebiańska ziemia obiecana, niebiańska ojczyzna, nasz dom w niebie. Albowiem ojczyzna wasza jest w niebie. Tak czytamy. Tak dosłownie jest napisane. Mowa jest o tym aspekcie ziemi obiecanej niebiańskim, ostatecznym, tamtej pełnej rzeczywistości, która ma szczególną charakterystykę. Twarzą w twarz z tym, który jest alfą i omegą. Miłością pełną. Bogiem prawdziwym, naszym Panem, którego poznajemy już tutaj. Na ścieżce powołania, która już jest ziemią obiecaną, wchodzisz na nią w tej chwili, gdy oddajesz życie Bogu. Ten plan już się zaczyna. On tu jest ziemski, materialny. Każdy etap to przeżywanie tego. Kolejny etap. Kolejny etap. Tak jak Abraham. Tak jak Abraham. Tak jak rozumiał i nie rozumiał, ale wierzył, że jego życie jest w pełni i całkowicie zjednoczone z tym, który go powołał. A do czego go powołał? Do czego? Co powiedziałeś, witając się dzisiaj ze mną?
Do sukcesu, nie?
Nie, nie, nie. Do całego pasma.
Nieustających sukcesów.
O! Do pasma nieustających sukcesów. Bo Bóg nie może inaczej. Rozumiecie to? Nie może inaczej. Tylko uwaga. Kiedy my słyszymy określenie do nieustających sukcesów, to o czym myślimy? Jakie mamy skojarzenia? O nieustających sukcesach, tak? I jakie jeszcze? No, o nieustających sukcesach. A pamiętacie, co ja odpowiedziałem na to słowo Teodora? Kto pamięta? Mówiłem to już dzisiaj. Nie, że tak, nieustające pasmo sukcesów i czasami nie śpię w nocy, tak, bo sukces trzeba udźwignąć. Bo sukces trzeba udźwignąć. Oto mam coś do zrobienia. Wiara to moje pilnowanie tej obietnicy, tej ścieżki. To moje bycie z Bogiem, to moje chodzenie, to zgoda na te kolejne etapy, które sprawiają, że przestaję być mądry, gdy mi się wydawało, że jestem mądry. A innym razem, gdzie teraz już powiem o sobie, a wyś, drodzy, może spróbujcie się w tym znaleźć. Czasami mówię, Panie, studiowałem teologię i nadal ją studiuję. Pracuję na wyższej szkole teologicznej. Mam bezpośredni kontakt z tym, co najlepsze, wydaje się najgłębsze. I oto jest moment, Panie, mój Panie, jestem głupi. I takie mam chwile. I tak czuję, że wtedy Pan mówi, wiem, Piotr, wiem. I przychodzi takie słowo jakby od Pana, ale wiesz co, Piotr, nie przejmuj się tym w ogóle. Rób swoje. rób swoje. Nie przejmuj się. Bo tym, który jest gwarantem tego pasma sukcesu jest Pan, ale to są Jego sukcesy. Jego sukcesy, tak czy nie? Jego wyobrażenie o mojej ścieżce. Jego definicja sukcesu. Jego definicja sukcesu, nie moja definicja sukcesu. Nie moja definicja sukcesu. Moja wspaniała żona, jak mieliśmy uwielbienie, potem żeśmy tutaj mieli wieczerzę pańską, usiedliśmy, moja żona szepnęła mi do uszu coś. Okej. Nie uzgodniłem tego z nią i nie uzgodnię, kochanie, wybacz, ale uzgodnię coś z wami. Zapytacie mnie, co ona mi szepnęła? Jesteście ciekawi, co ta żona Piotrowi szepnęła do ucha? Jesteście ciekawi, czy nie? No tak, ja wzbudzam waszą ciekawość. No, ja chcę, żebyście powiedzieli, jesteśmy, chcemy to usłyszeć. Okej, powiem wam. Powiedziała mi tak. Nie żałujesz, że nie jesteś już pastorem w tym zborze? Zobacz, jaki to fajny zbór. Nieustające pasmo sukcesu, ale to Bóg definiuje, co jest sukcesem, słyszycie? To Bóg definiuje, co jest sukcesem. To On. To On chce posłuszeństwa. To On prowadzi nas do pełnego zawierzenia Jemu. Michał niedawno się sprowadził, to nie tylko on, wcześniej Tomasz przed Michałem się sprowadził tutaj. No a jeszcze wcześniej nasi wspaniali przyjaciele też się sprowadzili do Polski i tutaj, tak, widzimy te osoby. No, no właśnie, a jak to się stało, że myśmy z żoną tu się znaleźli, okej? Czy ktoś z was to wiedział? Nie, tak jak Abraham nie wiedział. Tak jak ci, co byli w Grecji, nie wiedzieli. Po 30 latach zrobili zjazd na uczelni. Wczoraj ich witałem. Przemawiałem do nich. Niektórych znałem. Piękny czas i wszyscy mówili. Bóg. Bóg, Bóg i ziemia obiecana. Zapytajcie mnie, ilu z nich jest milionerami? No bo przecież wyjechali z miejsca, gdzie były kartki żywnościowe, nie? No, no po co się jedzie do Australii? Po co się jedzie do Kanady? No po co? A jeśli się już tam jest, no to kim się jest? No, no to jest to słowo na my. No za chlebem. No ale co, żeby suchy jeść? Nie suchy chleb, prawda? No i jakiś byle jaki dom? Nie. Słowo na my. Milionerzy, tak? Bo pojechali do Ameryki. Bo do Australii. No ten, który wrócił do Polski, no wiadomo, no szkoda, no. No Bóg się na niego uwziął, kazał mu wrócić. No miał pecha. Nie! Akurat z nich nikt nie jest fizycznym, ludzkim milionerem. Kiedy byłem w Kanadzie, niektórych z nich widziałem. Normalnie żyją, na kredytach, tak jak w Polsce. Wcale lepszymi samochodami nie jeżdżą niż my w Polsce. Po prostu. Ale tam są czym? Ziarnem, Bożym zasiewem. Bo Bóg prowadzi. Amen. I Bóg się troszczy o każdego, kto przez wiarę, która jest gwarancją tego, że się ziści obietnica, a Pan dał obietnicę i powiedział tobie, doprowadzę ciebie do twojej ziemi obiecanej. Bądź ze mną. Doprowadzę ciebie do twojej ziemi obiecanej. Ale czy Polska to ziemia obiecana? Jest niebiańska ziemia obiecana, tak czy nie? Bo tam jest nasza prawdziwa ojczyzna. A tutaj jesteśmy Bożym zasiewem. Jesteś Bożym ziarnem tutaj w Polsce, Bożym ziarnem. A On z ciebie chce tu piękne rzeczy zrobić. Michał, Tomek, drodzy, umiłowani, mężczyźni, kobiety, jesteśmy zasiewem Bożym. On mówi, niczego ci nie braknie. Tylko wierz. Tylko wierz. A zatem wierz, także w sprawach materialnych. Przeprowadzę ciebie. A czy czasami nie będziesz spał w nocy? Bo jako człowiek, jak Abraham, spanikujesz? Bóg cię wtedy wzmocni. Pokaże ci, że z Nim nie zginiesz. Ale nocy nie prześpisz. Okej? A w tym wszystkim chcę, abyś wiedział, że tutaj idziesz. Jesteś zasiewem. A przed tobą brama. Jest ta niebiańska ziemia obiecana. A tu jesteś w Bożym ręku. A Abraham, ojciec wiary, przeżył to, co przeżył. A my, jego dziećmi, jest obietnica. Wszystko, co on przeżył, co dostał, każdy z nas może przeżyć i dostać. I nawet tak niesamowite rzeczy, jak powołanie dziecka z kobiety, która na pewno nie powinna dziecka urodzić. Wtedy się wydarzyło ten wspaniały cud i dziś wierzymy w te wspaniałe cuda. Tak czy nie? Amen. Dlatego my dziś modlimy się o chorych. Dlatego dziś powierzamy siebie w Boże ręce. Czy każdą noc prześpimy? Czy będziemy milionerami? Niektórzy z nas tak, po to, abyś w basenie pływał? Też po to, aby te zasoby dać na Boże Królestwo. Tak czy nie? Bo nasza ojczyzna to nie tu, lecz niebiańska ta ostateczna. A tu wierność i gwarancja, że ten, który powołuje, nie opuści. Nie opuści. A od roku 88 minęło 30 lat. I tyle lat jesteśmy pastorstwem z żoną. Dziś jesteśmy pastorstwem Kościoła Akademickiego w Warszawie. Oto różne etapy. Czy żałuję? Przepraszam, nie zapytałem was, czy chcecie usłyszeć tą odpowiedź na to zadane pytanie żony. Ja jej od razu powiedziałem. Nie żałuję. Bo widzicie, cały czas Boże Słowo mówi, że my mamy myśleć po Bożemu, okej? A nie po ludzku. Po ludzku powiemy tak, jak powiedział apostoł Piotr do Pana Jezusa na Górze Przemienienia, kiedy był on tam, Jan i Jakub. Byli w trójkę. I Panu Jezusowi przed Jego, a oni to widzieli, ukazali się Mojżesz i Eliasz. I ten cud tej rzeczywistości, ta wielkość tej rzeczywistości, to piękno było takie, że Piotr mógł powiedzieć tylko tyle do Pana Jezusa. Panie Jezu, dobrze nam tu, tak dobrze, że zbudujmy namioty. Okej? Zbudujmy namioty. Tak nam tu dobrze. Ale żadnych namiotów Pan Jezus nie pozwolił zbudować. Bo to tylko etap na tej drodze, która jest ziemią obiecaną i prowadzi do ziemi obiecanej. Nic co statyczne. Z góry trzeba zejść i tam dalej żyć. I przemieniać rzeczywistość z tym, który jest silny przy nas. Nie żałuję. Dobrze nam tu. Ale etap za etapem, ok? Twój etap za etapem. To nie ty definiujesz, pasmo sukcesów. Tylko ten, który cię powołał. I na każdym etapie jest z tobą. I to jest sukces. Amen. To jest sukces w nocy, gdy śpisz. To jest sukces w nocy, gdy nie śpisz. Bo gdy śpisz i nie śpisz, on jest przy tobie. Amen. Amen. Rozumiesz, czym jest sukces? Że Chrystus jest przy tobie. Czy śpisz, czy nie śpisz. Czy jest spokojniejsze kazanie, czy bardzo krzykliwe. Czy Piotr przedłużył, czy nie przedłużył. Wszystko jest w Chrystusie. Alleluja. Alleluja. On naszą gwarancją. Powstańcie, bracia i siostry. Alleluja. Alleluja. Panie nasz drogi, jako wspaniały jesteś przy każdym z nas. Jako wspaniały. I nie umiemy ciebie do końca opisać, bo skromne nasze słowa, ten słownik nie wyraża tego. Ale nasze serca więcej tego mogą odczuć. Nasze oczy, nasze ręce, nasze uszy z tej rzeczywistości więcej mogą odebrać w codziennym życiu. Dlatego chcemy być czuli. Pozwól, pomóż nam, abyśmy byli czuli, czułego wnętrza, czułego ducha, żeby to wszystko wiedzieć, rozumieć, doświadczać, przeżywać, że każdego dnia jesteś z nami. Gdy widzimy rzeczy tylko radosne, chcemy się bardzo cieszyć. Gdy widzimy te mniej, chcemy w wierze stawać i wyznawać Twoją wielkość. I w jednym i drugim cały czas wiedzieć, że Ty definiujesz sukces. I nasze życie jest sukcesem. Według Twojej definicji. Według Twojej miłości, według Twojej prawdy. Dziękujemy Ci za tą ścieżkę, po której idziemy. Twoją ścieżkę. A ja teraz dziękuję Tobie za każdą osobę na tym miejscu, każdego mężczyznę, każdą kobietę. Każdego. Twojego mężczyznę, Twoją kobietę. Za to, że każdego z nich prowadzisz i przeprowadzasz i jesteś. Dziękuję za to. Dziękuję. Hallelujah.